Zapraszamy do wysłuchania powieści Nila Stevensona, zatytułowanej Epoka Diamentu. Przełożył Wojciech Szypuła. Czyta Filip Kosior. Z natury ludzie są niemal identyczni. W praktyce ogromnie się między sobą różnią. Konfucjusz. Część pierwsza. Zarówno triumf, jak i upadek moralności są skutkiem działania innych, potężniejszych sił, najczęściej reakcji na obyczaje panujące w poprzedniej epoce. Wielkie wahadło leci to w jedną, to w drugą stronę, a jego ruchów nijak nie determinuje garstka dystyngowanych osób uczepionych jego koniuszka. Sir Charles Petrie, The Victorians. Teta odwiedza mocalon. Godne uwagi cechy nowoczesnego uzbrojenia. Na zboczu wzniesienia dzwony świętego Marka wygrywały kurant, kiedy Bat podjechał do mocalonu, żeby zmodernizować swój czaszkolet. Miał śliczne, nowiuteńkie rolki, osiągające prędkość maksymalną od 100 do 150 km na godzinę, w zależności od tego, ile ważył użytkownik i czy nosił aero, czy nie. Bat lubił obcisłe skóry, które podkreślały jego muskulaturę. Podczas poprzedniej wizyty w mocalonie, 2 lata temu, zapłacił za wszczepienie gromady żytów, stworków tak małych, że nie można ich zobaczyć ani dotknąć, które impulsami elektrycznymi pobudzały mięśnie zgodnie z programem maksymalizacji masy. W połączeniu z wbudowaną w przedramię pompą testosteronu dawały efekt porównywalny z ćwiczeniem na siłowni przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Z tą różnicą, że Bat nie musiał nic robić i w ogóle się nie pocił. Jedyna niedogodność polegała na tym, że na skutek tarmoszących go stale impulsów robił się nieco spięty. Wprawdzie zdążył się do tego przyzwyczaić, ale na rolkach wciąż czuł się trochę niepewnie, zwłaszcza kiedy leciał setką przez tłum na ulicy. Mało kto próbował go jednak zaczepiać, nawet kiedy Bat go przewrócił, a po dzisiejszym dniu już nikt nigdy nie ośmieli się wejść mu w drogę. Z ostatniej akcji w roli pozoranta cudem wyszedł bez szwanku, za to mniej więcej z 1000 ujm w kieszeni. 1/3 tej sumy wydał już na nowe ciuchy, głównie czarne skóry. 1/3 na rolki, a teraz resztę zamierzał przepuścić w mocalonie. Oczywiście mógł kupić czaszkolet znacznie taniej. W tym celu musiałby jednak przedostać się groblą do Szanghaju i tam spiknąć z jakimś działającym na czarno przybrzeżnym, który nie tylko załatwiłby mu gratisową infekcję kości, ale przy okazji jeszcze go obrobił w znieczuleniu. Poza tym do Szanghaju wpuszczali tylko dziewice. I gdyby Bat z wbudowanym czaszkoletem chciał pokonać groble, musiałby słono zapłacić całej gromadzie szanghajskich gliniarzy. Zresztą nie było sensu na tym oszczędzać. Czekały go nieograniczone perspektywy. Właśnie rozpoczynał wspinaczkę po szczeblach długiej i skrajnie niebezpiecznej kariery powiązanej z handlem narkotykami. A ostatnia robótka miała być czymś w rodzaju płatnego przesłuchania. Topowy system uzbrojenia był rozsądną inwestycją na początek. Przeklęte dzwony wygrywały we mgle swoją melodię. Półgłosem wydał polecenie aktywujące system muzyczny. Synchroniczna matryca akustyczna, rozpięta na powierzchni bębenków usznych jak pestki rozrzucone na truskawce, posłusznie podbiła głośność. Nie zdołała jednak zagłuszyć głębokich basów karylionu, od których wibrowały wszystkie kości długie w ciele Bada. Przyszło mu do głowy, że korzystając z wizyty w mocalonie, mógłby kazać rozwiercić prawy wyrostek sutkowaty i wymienić baterie. Miały ponoć wystarczać na 10 lat, ale miał je już od 6 i słuchał muzyki bez przerwy. I to głośno. W kolejce czekało 3 ludzi. Usiadł i wziął do ręki leżący na stoliku mediatron, do złudzenia przypominający brudny i wymięty arkusz niezapisanego papieru. Rocznik samoobrony. Powiedział dostatecznie głośno, żeby wszyscy w salonie go usłyszeli. Na pustej stronicy zmaterializowało się logo jego ulubionego media wlewu. Mediaglify, w większości te najfajniejsze, animowane, ułożyły się w schludne wiersze i kolumny. Wyszukał wśród nich symbol porównania i pstryknął w niego paznokciem. Na arkusz wypłynęła nowa ławica mediaglifów, otaczająca większe okna, w których pracownicy roczników wypróbowywali różne modele czaszkoletów na żywych i martwych obiektach. Odrzucił mediatron z powrotem na stolik. Nad tym porównaniem ślęczał od wczoraj, a skoro nie nastąpiła żadna aktualizacja, nie zamierzał zmieniać podjętej decyzji. Pierwszy z klientów przyszedł zrobić sobie tatuaż, co zajęło jakieś 10 sekund. Drugi chciał tylko załadować czaszkolet świeżą amunicją, co trwało niewiele dłużej. Dziewczyna zażyczyła sobie wymiany części żytów w podkładzie interaktorskim, głównie wokół oczu, gdzie pojawiły się pierwsze zmarszczki. Taki zabieg wymagał nieco więcej czasu, więc Bad znowu sięgnął po mediatron i włączył swój ulubiony interakt „Stul dziób, bo zginiesz”. Właściciel salonu chciał zobaczyć ujmy, zanim przystąpi do instalacji czaszkoletu. W innych okolicznościach mogłoby mu to zostać poczytane za obelgę. Ale tutaj, na terytoriach dzierżawionych, była to standardowa praktyka biznesowa. Upewniwszy się, że nie zostanie wykiwany, spryskał Badowi czoło środkiem znieczulającym. Naciął i odciągnął płat skóry, po czym przesunął mu nad głowę maszynę zamontowaną na delikatnym, zrobotyzowanym wysięgniku niczym narzędzie dentystyczne. Maszyna, poruszająca się z niepokojącą prędkością i determinacją, samoczynnie nakierowała się na stary czaszkolet. Bad, nieustająco pobudzony na skutek działania stymulatorów mięśniowych, odruchowo się wzdrygnął, ale automat na wysięgniku był od niego 100 razy szybszy i bezbłędnie wyłuskał mu broń z głowy. Młody artysta śledził przebieg zabiegu na monitorze. Nie miał nic do roboty poza snuciem komentarza. Otwór w czaszce ma nierówne krawędzie, maszyna wyrówna go i powiększy jego średnicę. Już, a teraz wstawimy nowy czaszkolet.
Nieprzyjemny zgrzyt rozszedł się po czaszce Bada, gdy robot zamontował mu nową broń. Przypomniały mu się lata młodości, gdy zdarzało się czasem, że któryś z kumpli postrzelił go w opetynę z wiatrówki. Natychmiast rozbolała go głowa.
Na razie jest w niej 100 ziaren kukurydzy, powiedział młody artysta. Żeby mógł pan przetestować Irmo. Jak się pan z nim oswoi, załadujemy prawdziwą amunicję.
Naciągnął płat skóry na miejsce i umocował klamerkami, żeby nie zostały blizny. Za dodatkową opłatą mógł celowo zostawić w tym miejscu charakterystyczną bliznę, żeby wszyscy wiedzieli, że właściciel jest uzbrojony. Ale Bad słyszał, że niektóre laski tego nie lubią.
Rządzący jego związkami z płcią przeciwną melanż pierwotnych impulsów, mętnych domniemań, wypaczonych teorii, zasłyszanych skrawków rozmów, na wpół zapomnianych kiepskich rad oraz fragmentów przerysowanych bez wątpienia anegdot, który w praktyce niczym nie różnił się od zbioru przesądów, w tej akurat chwili podpowiadał mu, że lepiej będzie nie dopominać się o bliznę. Zwłaszcza, że miał całkiem ładną kolekcję celowników. Nieprzesadnie gustownych okularów przeciwsłonecznych z krzyżem celowniczym wstawionym w szkło przed dominującym okiem. Rewelacyjnie wpływały na precyzję strzału, a przy tym miały charakterystyczny wygląd i trudno było ich nie zauważyć. Wszyscy wiedzieli, że z klientem w celownikach nie ma żartów.
Proszę spróbować, powiedział młody artysta.
Obrócił Bada wraz z ogromnym wiekowym fotelem fryzjerskim obitym pomarszczoną folią i Bad zobaczył ustawionego w kącie manekina, który nie miał twarzy ani włosów i był, podobnie jak ściana za jego plecami, calusieńki upstrzony maleńkimi śladami przypaleń.
Status?
Powiedział Bad. Czaszkolet zabrzęczał cicho w odpowiedzi.
Przygotuj.
Polecił i usłyszał kolejne buczenie. Spojrzał prosto na manekina. Wal. Wymówił to słowo szeptem, nie poruszając wargami, ale czaszkolet i tak je wyłapał. Lekki odrzut szarpnął głową Bada. Z kąta, w którym stał manekin, dobiegło zaskakujące pop, któremu towarzyszył błysk światła na ścianie nad jego głową. Ból pod czaszką Bada się wzmógł, ale on nie zwracał na to uwagi.
Strzela szybszą amunicją, dlatego trzeba celować nieco niżej,
wyjaśnił młody artysta.
Bad spróbował jeszcze raz i tym razem trafił manekina prosto w szyję.
Piękny strzał! Gdyby miał pan załadowany Hellfire, urwałoby mu łeb. Widzę, że zna się pan na rzeczy. Proszę tylko pamiętać o dodatkowych opcjach. Ma pan 3 magazynki i może pan na bieżąco zmieniać rodzaj amunicji.
Wiem, czytałem o tym modelu.
Odparł Bad i wydał polecenie czaszkoletowi.
Seria 10, średnie skupienie.
Następne bezgłośne wal znacznie mocniej targnęło mu głową wstecz. 10 pob rozległo się jednocześnie. Pociski posiekały manekina i ścianę z tyłu. W powietrzu zgęstniał dym. Zapachniało palonym plastikiem.
W serii można wystrzelić do 100 pocisków,
dodał właściciel salonu.
Chociaż wtedy odrzut mógłby panu przetrącić kark.
Chyba wiem już wszystko. Ładuj 1 magazynek, 100 paraliżujących elektryków, 2 obezwładniacze, 3 Hellfire'y. I załatw mi jakąś aspirynę, do cholery.
Źródło Wiktorii. Opis jego otoczenia. Wloty powietrza źródła Wiktorii strzelały ze szczytu królewskiej oranżerii ekologicznej niczym bukiet wysokich na 100 metrów kali. Analogi dopełniało znajdujące się pod nimi odwrócone do góry nogami drzewo przewodów instalacyjnych. które jak fraktalna plątanina korzeni rozchodziły się w diamentoidowej skale Nowego Zhoushanu i kończyły w ciepłych wodach Morza Południowochińskiego. Nieprzeliczonym rowie kapilar tworzyło pas wokół rafy intelkoralowej, kilkadziesiąt metrów pod powierzchnią wody. Jedna duża rura zasysająca wodę działałaby z grubsza tak samo. Podobnie jak i pęk kali można by zastąpić pojedynczą, wielką, wyjącą paszczą, w której jakiś zakrwawiony filtr wyłapywałby śmieci i ptaki, zanim te zdołałyby zatkać instalację. Byłoby to jednak nieekologiczne. Geotekci z Imperial Tectonics nie rozpoznaliby ekosystemu, nawet gdyby zamieszkali w samym jego środku. Wiedzieli jednak, że ekosystemy stają się wybitnie męczące, gdy tylko coś się w nich spieprzy. Dlatego chronili środowisko z tym samym niewzruszonym, tępym, zielonym uporem, z jakim podchodzili do projektowania przekopów i kładek dla zwierząt. I dlatego właśnie woda do źródła Wiktorii sączyła się przez mikrorurki, nieco podobnie jak gdzie indziej wsiąkała w piasek na plaży, a powietrze spływało w głąb artystycznie uformowanych wykładniczych krzywizn niebotycznych kali. Każdy z tych precyzyjnie wyrysowanych kształtów w przestrzeni parametrycznej znajdował się bardzo blisko jakiegoś centralnie położonego ideału. Były dostatecznie mocne, żeby oprzeć się tajfunom, a zarazem wystarczająco elastyczne, by giąć się i szeleścić na wietrze. Ptaki, które zabłądziły do ich wnętrza, wyczuwały wciągający je w czeluść gradient ciśnienia i zwyczajnie wylatywały na zewnątrz, zanim jeszcze zdążyły spanikować na tyle, żeby się zesrać. Kalie wykwitały z wielkiego jak stadion lekkoatletyczny wazonu z rżniętego kryształu, zwanego diamentowym pałacem i otwartego dla zwiedzających. Turyści, zażywający ruchu emeryci i zdyscyplinowani uczniowie w szkolnych mundurkach, włóczyli się po nim non-stop, popatrując przez ściany ze szkła. Ściślej rzecz biorąc, z litego diamentu, który był od szkła tańszy, na kolejne segmenty molekularnej linii demontażowej, jaką było źródło Wiktorii. Zanieczyszczone powietrze i woda trafiały do zbiorników. Obok każdego zbiornika znajdował się drugi, podobny, zawierający nieco czystsze powietrze lub nieco czystszą wodę. Po powtórzeniu tej procedury kilkadziesiąt razy zbiorniki znajdujące się na samym końcu były wypełnione idealnie czystym azotem i idealnie czystą wodą. Ciąg zbiorników nazywano kaskadą, lecz turyści, którzy nie dostrzegali w nim niczego godnego sfotografowania, nie doceniali też abstrakcyjnego, inżynierskiego poczucia humoru jego twórców. To, co najciekawsze, działo się w obrębie rozdzielających zbiorniki ścian, które nie były zwykłymi ścianami, lecz niemal nieskończonymi matrycami submikroskopijnych kółeczek, opatrzonych wieloma łopatkami i pozostających w ciągłym ruchu. Każda łopatka wyłapywała cząsteczkę azotu lub wody z brudniejszego zbiornika, po czym, dokonawszy obrotu wokół własnej osi, wyrzucała ją na drugą, czystą stronę. Wszystko, co nie było azotem lub wodą, nie było przez kółeczkę wyłapywane. To też nie mogło się przedostać przez ściany. Inne kółeczka odpowiadały za wychwytywanie użytecznych pierwiastków śladowych, takich jak węgiel, siarka i fosfor, które doprowadzano następnie do postaci czystej w równolegle zestawionych mniejszych kaskadach. Oczyszczone pierwiastki trafiały do zbiorników, skąd można było je następnie pobrać do konstrukcji prostych, lecz przydatnych gadżetów molekularnych. Wszystko to ostatecznie lądowało na taśmociągach molekularnych znanych pod wspólną nazwą podajnika, którego wylotami były źródło Wiktorii i półtuzina innych źródeł w Atlantydzie, Szanghaju. Komplikacje finansowe w życiu Bada. Wizyta u bankiera. Bad był zaskoczony, że tak długo nie musiał używać czeszkoletu. Sama świadomość, że go ma, skutkowała z jego strony takim sposobem bycia, że nikt przy zdrowych zmysłach nie śmiał mu się postawić, zwłaszcza kiedy dodatkowo zobaczył celownik i czarne skóry. Wystarczyło, że Bad krzywo na kogoś spojrzał, żeby postawić na swoim. Nadszedł czas, aby wspiąć się wyżej po drabinie. Szukał pracy jako czujka, ale nie było z tym łatwo. Branża farmaceutyków alternatywnych opierała się na topowym systemie błyskawicznych dostaw na żądanie. Nikt nie przechowywał znaczniejszych zapasów magazynowych, żeby w razie wpadki policja nie znalazła za dużo dowodów. Towar wytwarzano w nielegalnych kompilatorach materii poukrywanych w pustostanach w tanich blokach, skąd gońcy dostarczali go do dealerów na ulicach. Przez cały czas okolice patrolowała probabilistycznie rozproszona armia czujek i pozorantów. Nigdzie nie zatrzymywali się na dość długo, żeby ktoś mógł im zarzucić włóczęgostwo i na bieżąco monitorowali ruchy policji i policyjnych kapsuł obserwacyjnych na wbudowanych w okulary przeciwsłoneczne wyświetlaczach przeziernych. Kiedy swojemu poprzedniemu szefowi powiedział, żeby się walił, był praktycznie pewien, że bez trudu zaczepi się gdzieś indziej w roli gońca. Niestety nic z tego nie wyszło, A od tamtej pory z Ameryki Północnej przybyły kolejne dwa latające olbrzymy i wypluły na rynek pracy tysiące sztuk białego i czarnego ścierwa. A teraz Badowi kończyły się pieniądze i miał serdecznie dość darmowego żarcia z ogólnodostępnych kompilatorów materii. Peacock Bank był przystojnym mężczyzną ze szpakowatą kozią bródką. Pachniał cytrusami i nosił niezwykle elegancki dwurzędowy garnitur, który ładnie podkreślał jego wąską talię. Urzędował w zapuszczonym biurze na pięterku nad agencją turystyczną, w szemranej okolicy pomiędzy aerodromem i obstawionym burdelami nabrzeżem. Podali sobie ręce na powitanie, po czym bankier oparł się tyłem o skraj biurka i bez słowa ze skrzyżowanymi na piersi rękami wysłuchał bajdurzenia Bada. Od czasu do czasu kiwał głową, jakby Bad powiedział coś wyjątkowo ważnego. Było to trochę niepokojące, bo Bad miał świadomość, że cała jego historyjka jest od początku do końca wyssana z palca. Słyszał jednak, że ci kolesie z kropką na czole bardzo lubią się chełpić tym, iż każdemu klientowi poświęcają równie dużo uwagi. W jakimś przypadkowo wybranym momencie przedłużającego się monologu bankier przerwał Badowi, podnosząc na niego wzrok. Interesuje pana oferta kredytu odnawialnego, stwierdził takim tonem, jakby był tym mile zaskoczony, co jednak wydawało się mało prawdopodobne. Chyba można tak powiedzieć, przytaknął ostrożnie Bad. Trochę żałował, że brakuje mu biegłości w posługiwaniu się taką elegancką terminologią. Bankier wyjął z pazuchy złożoną na troje kartkę papieru. W takim razie zechce pan łaskawie zapoznać się z treścią tej broszury, powiedział do Bada, po czym przemówił do samej broszury. Krótko, pośpiesznie, w nieznanym Badowi języku. Kiedy Bad wziął ją od niego, na pustej dotychczas stronicy wyświetliło się ładne, animowane, kolorowe logo i zabrzmiała muzyczka. Logo rozkwitło w pawia, a pod nim rozpoczęła się prezentacja wideo prowadzona przez drugiego podobnego jegomościa, który wyglądał trochę jak Hindus, ale też trochę jak Arab. Parsowie witają w Peacock Banku, powiedział. Co to są parsowie? Zapytał Bad. Bankier przymknął nieco powieki i skinieniem bródki wskazał broszurę, która tymczasem podchwyciła pytanie i wdała się w wyjaśnienia. Bad pożałował, że zapytał, ponieważ w odpowiedzi usłyszał masę bzdetów na temat tych całych parsów, którym najwyraźniej strasznie zależało na tym, żeby nikt ich nie pomylił z kropkogłowymi, pakistańcami czy arabusami, chociaż oczywiście nie mieli absolutnie nic przeciwko tym grupom etnicznym. Starał się wprawdzie jak mógł nie słuchać tych wyjaśnień, ale mimo woli przyswoił sobie więcej, niż by chciał. Informacji o Parsach, ich porąbanej religii, zamiłowaniu do łazęgostwa, a nawet o ich zakichanej kuchni. Jej opisy brzmiały dziwacznie, ale i tak pociekły mu ślinka. W końcu broszura wróciła do spraw bieżących, czyli kredytu odnawialnego. Bad wiedział, jak to działa. Peacock uprawiał taki sam rozbój, jak wszyscy inni. Jeżeli bank zaakceptował klienta, od razu na miejscu wszczepiał mu swoją kartę. Ci z Peacocka wstrzeliwali ją w grzebień biodrowy. Inni woleli kości czaszki. Nadawała się do tego celu karta, duża kość znajdująca się płytko pod skórą. Musiała być duża, ponieważ karta potrzebowała łączności radiowej. Musiała zatem dysponować dostatecznie długą anteną, żeby wychwytywała fale radiowe. Potem zrobienie zakupu wymagało już tylko wejścia do sklepu i poproszenia o towar. Sprzedawca, Peacock Bank i karta w biodrze załatwiali resztę. Banki różniły się między sobą filozofią naliczania odsetek, wysokością minimalnych spłat miesięcznych i tym podobnymi duperelami, które dla Bada nie miały absolutnie żadnego znaczenia. Interesowało go, co bank zrobi, kiedy klient zacznie zalegać ze spłatą. Dlatego odczekawszy chwilę, aby udać, że z uwagą słucha całego tego pieprzenia o stopach procentowych, zapytał od niechcenia, jakby dopiero teraz przyszło mu to do głowy, o politykę windykacyjną. Bankier wyjrzał przez okno, jakby w ogóle nie usłyszał jego pytania. Ścieżka dźwiękowa płynnie przeszła w miły dla ucha jazzowy kawałek. Na stronie wyświetlił się zaś obraz wieloetnicznej grupy ludzi obojga płci, którzy zupełnie nie przypominali upokorzonych przestępców kredytowych. Siedzieli przy stole i składali etniczną biżuterię z dużych elementów. Świetnie się przy tym bawili, przekomarzając się i popijając herbatę. Zdaniem Bada tej herbaty było stanowczo za dużo. Na wiele rzeczy potrafił być całkiem ślepy. Był za to skrajnie wyczulony na wszelką manipulację medialną. Musiało im bardzo zależeć na uwypukleniu tego herbacianego wątku. Z zadowoleniem odnotował, że ludzie przy stole noszą normalne ciuchy, nie żadne uniformy. Oraz, że nikt nie próbuje oddzielać mężczyzn od kobiet. Peacock Bank prowadzi obejmującą cały świat sieć czystych, bezpiecznych i przestronnych przytułków.
Gdyby podczas naszej współpracy nieprzewidziane okoliczności pokrzyżowały wam plany, albo gdybyście przez przypadek źle ocenili swoje perspektywy finansowe, możecie mieć pewność, że niedaleko od domu znajdziecie przytulne lokum na czas niezbędny, by wspólnie z bankiem wyjaśnić wszystkie wątpliwości. Mieszkańcy przytułków Peacock Banku mają do dyspozycji własne łóżka, a w niektórych przypadkach nawet własne pokoje. Oczywiście dzieci będą wam mogły towarzyszyć podczas całego pobytu. Zapewniane przez nas warunki pracy należą do najlepszych w branży, a dzięki wysokiej wartości dodanej naszej etnicznej biżuterii macie gwarancję, że bez względu na skalę napotkanych komplikacji, wasza trudna sytuacja zostanie błyskawicznie uregulowana.
A jaką macie strategię pilnowania, żeby ludzie, no wie pan, przychodzili wtedy, kiedy powinni przyjść? Spytał Bat.
Bankier stracił zainteresowanie rozmową. Wyprostował się, obszedł biurko dookoła i usiadł przy nim ze wzrokiem utkwionym w widoczny ponad wodą Pudong i Szanghaj.
Broszura nie obejmuje takich detali, odparł. Ponieważ większość naszych potencjalnych klientów nie podziela pańskiego przywiązania do szczegółów odnoszących się do tego akurat aspektu naszej współpracy.
Wydmuchnął powietrze przez nos jak człowiek, który uparcie nie chce poczuć jakiegoś zapachu i skubnął bródkę.
Procedura egzekucyjna jest trzyetapowa. Każdy etap ma swoją sympatyczną nazwę, naturalnie, ale z praktycznego punktu widzenia rzecz przedstawia się następująco. Faza pierwsza – uprzejme napomnienie. Faza druga – zdecydowane przekroczenie progu bólu. Faza trzecia – widowiskowa śmierć.
Bad miał ochotę pokazać temu całemu parsowi, co znaczy widowiskowa śmierć, ale zdawał sobie sprawę, że gość, jak na bank przystało, dysponuje zapewne niezłą ochroną. Poza tym procedura wyglądała w gruncie rzeczy dosyć standardowo i był poniekąd wdzięczny facetowi, że wyłożył mu ją bez ogródek.
W porządku, powiedział. Będziemy w kontakcie. Mogę zatrzymać broszurę?
Pars machnięciem ręki odprawił go razem z broszurą, i Bat wrócił na ulicę w poszukiwaniu łaskawszych warunków kredytowych. Przybycie członka rodu królewskiego. Hagworthowie lecą na wycieczkę. Przyjęcie urodzinowe księżniczki Charlotte. Hagworth poznaje arystokratę.
Było piątkowe popołudnie. Trzy kopulaste kapsuły szybowały ponad dachami i ogrodami Atlantydy Szanghaju, niczym zarodniki wielkiej jak księżyc tykwy. Dwa maszty cumownicze wykiełkowały i wystrzeliły pod niebo z owalnych jak boisko do krykieta lądowisk w parku źródła Wiktorii. Najmniejszy z powietrznych statków, niosący banderę rodziny królewskiej, zawisł w górze, gdy dwa pozostałe, większe, obniżyły lot, kierując się na lądowiska. Ich zewnętrzne powłoki były prawie przezroczyste. Zamiast tłumić światło, odbijały je, zarzucały i marszczyły, rozsiewając dookoła ogromne, abstrakcyjne wzory z jasnych i ciemniejszych plam, które dzieci, poubierane w odświętne krynoliny i szykowne garnitury z krótkimi spodniami, próbowały łapać w ręce. Grała orkiestra dęta. Drobniutka postać w białej sukience stała przy relingu Atlantisa i machała do dzieci w dole. Domyślając się, że to dzisiejsza jubilatka, księżniczka Charlotte we własnej osobie, dzieciaki również machały do niej i wiwatowały w odpowiedzi. Fiona Hagworth spacerowała po królewskiej oranżerii ekologicznej w towarzystwie rodziców, którzy, idąc po obu jej stronach, pilnowali, żeby nie ubrudziła sukni ziemią i liśćmi. Strategia ta nie okazała się wprawdzie stuprocentowo skuteczna, ale John i Gwendolyn paroma szybkimi ruchami rąk zdołali przenieść większość brudu z sukienki na swoje białe rękawiczki, skąd ulotnił się w powietrze. Większość współczesnych rękawiczek męskich i damskich produkowano z mikroskopijnych fabrykuł, które samoczynnie odrzucały brud. Można było wrzucić rękawiczkę w błoto, a ona i tak po kilku sekundach stałaby się na powrót śnieżnobiała. Hierarchia prywatnych kabin na eterze idealnie odpowiadała następstwu statusu jego pasażerów, ponieważ te części statku można było dowolnie dekompilować i odtwarzać pomiędzy kolejnymi rejsami. Dla lorda Finkel McGrawa trojga jego dzieci z małżonkami oraz Elizabeth, pierwszej i na razie jedynej wnuczki, statek opuścił prywatny eskalator, który zawiózł ich do apartamentu na samym dziobie, skąd roztaczała się panorama obejmująca niemal 180 stopni widnokręgu. Kabiny dalej od dziobu zajmował mniej więcej tuzin lordów udziałowców, którzy nosili tytuły skromnych hrabiów i baronów, a na statku podróżowali w mniej wykwintnych kajutach w towarzystwie raczej swoich wnuków niż dzieci. Następna w kolejności była kadra kierownicza. Dyrektorowie w ciemnych kamizelkach mających maskować pokaźne brzuchy i przyozdobionych zawieszonymi na złotych dewizkach miniaturowymi skrzynkami poczty elektronicznej, telefonami, latarkami, tabakierkami i innymi fetyszami. Większość ich dzieci osiągnęła wiek, w którym mogło uchodzić za przeurocze wyłącznie w oczach własnych rodziców. Gabaryty, przy których rozpierająca je energia stawała się raczej zagrożeniem niż źródłem zachwytów oraz poziom inteligencji, przy którym miejsce dziecinnej niewinności zajmowała doprowadzająca do szału bezczelność. Pszczoła fruwająca w poszukiwaniu nektaru jest śliczna mimo ewentualnego zagrożenia urządleniem z jej strony. To samo zachowanie u trzykrotnie większego szerszenia każe nam się od razu rozglądać za podręczną packą na owady. Dlatego na szerokich eskalatorach prowadzących do kabin pierwszej klasy wiele dziecięcych przedramion dostawało się w kleszcze ojcowskich uścisków, gdy rodziciele w przekrzywionych cylindrach syczeli przez zaciśnięte zęby i rozglądali się na wszystkie strony w poszukiwaniu niepożądanych świadków. John Percival Hackworth był inżynierem. Większość inżynierów podróżowała w maciupeńkich kajutach z rozkładanymi łóżkami, ale Hackworth, jako noszący zaszczytny tytuł Artifexa i kierujący zespołem przy realizacji tego akurat projektu, zasłużył sobie na prywatną kabinę drugiej klasy z podwójnym łożem małżeńskim i dostawką dla Fiony. Tragarz przyniósł bagaże do kabiny mniej więcej w tym samym momencie, kiedy Ether ruszył w dalszą drogę. Zanim statek obrał kurs na południe, maszt cumowniczy, diamentoidowy słup kratownicowy o wysokości 20 metrów, został wchłonięty przez owalny plac, który znów stał się gładki jak powierzchnia stołu bilardowego. Park znajdujący się w bezpośrednim sąsiedztwie źródła Wiktorii był podziurawiony jak rzeszoto mnóstwem podziemnych wylotów bodajnika, co pozwalało błyskawicznie wyprodukować dowolny, pożądany rekwizyt. Kabina Hagworfów znajdowała się przy prawej burcie, dlatego oddalając się od nowego Zouszanu, mogli podziwiać zachód słońca nad Szanghajem, spowitym w wiecznie zalegający nad nim całun węglowego dymu. Gwendolyn przez godzinę czytała Fionie bajki na dobranoc. John w tym czasie przejrzał wieczorne wydanie Timesa, a następnie rozłożył na niedużym biurku jakieś swoje papiery. Później oboje przebrali się w stroje wieczorowe, po cichutku, żeby nie obudzić Fiony. O 9:00 wyszli z kabiny, zamknęli drzwi na klucz i kierując się dźwiękami muzyki, trafili do głównej sali balowej na pokładzie Eteru, gdzie właśnie zaczynały się tańce. Podłogę sali stanowiła alita płyta przezroczystego diamentu. W przyćmionym świetle zdawali się unosić nad roziskrzoną księżycowym blaskiem powierzchnią Pacyfiku. Kiedy tańczyli kolejno walca, menueta, Lindy Hopa i Electric Slide. Wschód słońca zastał 3 statki powietrzne zawieszone nad Morzem Południowochińskim z dala od wszelkiego lądu. Ocean był w tym rejonie stosunkowo płytki, ale wiedzieli o tym tylko Hackworth i paru innych inżynierów. Z okna kabiny Hagworfów roztaczał się całkiem zacny widok, lecz John wstał wcześniej i zaklepał sobie dogodne miejsce na diamentowej posadzce sali balowej. Następnie zamówił u kelnera espresso i Timesa i miło spędzał czas, podczas gdy Gwen i Fiona szykowały się na nadejście nowego dnia. Wszędzie dookoła podekscytowane dzieci snuły przypuszczenia na temat tego, co miało się wkrótce wydarzyć. Gwen i Fiona przybyły wystarczająco późno, żeby John zainteresował się ich przedłużającą się nieobecnością. Zdążył przez ten czas z 10 razy sprawdzić godziny na swoim mechanicznym zegarku kieszonkowym, aż w końcu, ściskając go w ręce, nerwowymi ruchami na przemian otwierał i zamykał kopertę. Siadając na przejrzystej podłodze, Gwen podkuliła długie nogi i w prześliczny sposób rozpostarła wokół spódnicę, czym ściągnęła na siebie jadowite spojrzenia tych kobiet, które postanowiły nie siadać. John z ulgą stwierdził, że większość zgromadzonych stanowią inżynierowie niższej rangi lub małżonki takowych. Nikt naprawdę ważny nie musiał się fatygować do sali balowej. Fiona opadła na czworaka i z zadartą pupą prawie przycisnęła buzię do diamentu. Hackworth ujął w palce kanty zaprasowanych nogawek, leciuteńko je podciągnął i przyklęknął na jedno kolano. Intel Coral eksplodował z głębiny z gwałtownością, która wstrząsnęła nawet Hackworthem, chociaż przecież nadzorował cały projekt i śledził wszystkie próby od początku. Widziany przez ciemną powierzchnię oceanu rozkwit rafy przypominał eksplozję oglądaną przez potrzaskaną szybę, a Hackworthowi przywodził na myśl wstrzykniętą do kawy strugę gęstej śmietanki, która odbija się od dna filiżanki wzburzonym fraktalnym kwiatem i twardnieje w zderzeniu z powierzchnią. Szybkość tego procesu była efektem starannie przemyślanej sztuczki. Intel Coral rozrastał się w tym miejscu od 3 miesięcy, zasilany nadprzewodnikiem, który specjalnie na tę okazję wyhodowano na dnie oceanu. Czerpał niezbędne do rozwoju atomy bezpośrednio z wody morskiej i rozpuszczonych w niej gazów. Ewolucja koralu wyglądała na pozór chaotycznie i w pewnym sensie taka właśnie była, chociaż każda litocząstka dokładnie wiedziała, gdzie ma się znaleźć i jaką rolę spełnić. Litocząstki, czworościenne klocki budowlane z wapnia i węgla, miały rozmiar ziarenka maku, własne zasilanie, mózg i system nawigacyjny. Podniosły się z dna oceanu na sygnał dany przez księżniczkę Charlotte, która rankiem znalazła pod poduszką urodzinowy prezent. Otworzywszy paczuszkę, zobaczyła w środku złoty gwizdek na łańcuszku. Wyszła na balkon i dmuchnęła w gwizdek.
Koral zbiegał się ku miejscu powstania wyspy ze wszystkich stron. Niektóre litocząstki musiały przebyć nawet kilka kilometrów, żeby zająć wskazane miejsce. Przy tej okazji wypierały ilość wody równą objętości wyspy, rzędu kilku lub kilkunastu kilometrów sześciennych. Efektem ich zachowania była wściekła kipiel. Na widok potężnego wybrzuszenia powierzchni morza niektóre dzieci zaczęły krzyczeć, bojąc się, że woda wystrzeli w górę i zagarnie statek powietrzny. I rzeczywiście, kilka kropel bryznęło na diamentowy brzuch pojazdu, na co pilot zareagował lekkim zwiększeniem wysokości. Szybki manewr wywołał serdeczne wybuchy śmiechu ze strony zebranych w sali balowej ojców, zachwyconych złudzeniem zagrożenia i bezsilnością natury. W końcu piana i wodna mgła rozpłynęły się i odsłoniły nową wyspę, która w pierwszych promieniach słońca przybrała łososiowy odcień. Oklaski i wiwaty przycichły do profesjonalnego pomruku, za to trajkotanie zaskoczonych dzieci, piskliwe i bardzo głośne, było trudne do zniesienia. Trzeba było poczekać jeszcze około 2 godzin. Hackworth pstryknięciem palców przywołał kelnera i zamówił świeże owoce, sok, gofry i dolewkę kawy. Nic nie stało na przeszkodzie, żeby porozkoszować się sławną kuchnią eteru, gdy z wyspy będą kiełkowały zamki, fauny, centaury i niezwykłe lasy. Księżniczka Charlotte była pierwszą istotą ludzką na zaczarowanej wyspie. Kiedy zeszła z Atlantisa po trapie, towarzyszyły jej 2 rówieśniczki. W ozdobionych, powiewającymi wstążkami czepkach przypominały dzikie kwiaty. Zabrały ze sobą koszyczki do zbierania pamiątek, które jednak dość szybko oddały guwernantkom. Księżniczka odwróciła się do zacumowanych w odległości 200 metrów eteru i Chinooka i przemówiła. Mimo że nie podnosiła głosu, wszyscy dobrze ją słyszeli. Nanofon, wszyty w koronkowy kołnierzyk sukienki i sprzężony z synchroniczną matrycą akustyczną wbudowaną w górną warstwę materii wyspy, doskonale przekazywał dźwięki. Chciałabym podziękować lordowi Finkel McGrawowi i wszystkim pracownikom Machine Face System Limited za ten przecudny prezent urodzinowy. A teraz powiedzcie mi, drogie dzieci z Atlantydy, Szanghaju, czy chcecie być gośćmi na moim przyjęciu urodzinowym? Dzieci z Atlantydy, Szanghaju odpowiedziały churalnym tak i tłumnie zbiegły z pokładów obu statków. Na wszelki wypadek opuszczono wszystkie trapy, aby uniknąć tworzenia się wąskich gardeł, w których ścisk mógłby skutkować wypadkiem lub, Boże uchowaj, nieuprzejmością. Z początku dzieci po prostu uciekały ze statków jak gaz wypuszczony z butelki. Dopiero po dłuższej chwili ich uwagę przyciągnęły pierwsze cudowności. Centaur o wzroście dobrych 8 stóp, który kroczył dostojnie po łące w towarzystwie rozbrykanych syna i córki. Gromadka małych dinozaurów. Jaskinia w łagodnym zboczu, która zapowiadała się nadzwyczaj magicznie. Droga wijąca się po stoku w kierunku widocznych na sąsiednim wzgórzu ruin zamku. Dorośli w większości zostali na statkach, dając dzieciom czas, żeby się wyszumiały. Ale lord Finkel McGraw szedł po wysepce w stronę Atlantisa i z zaciekawieniem poszturchiwał ziemię laską, jakby chciał się upewnić, że podłoże jest stosowne dla królewskich stóp.
Po trapie Atlantisa zeszli mężczyzna i kobieta. W lekkiej sukience w kwiaty, odważnie zapuszczającej się na płynne pogranicze oddzielające skromność od letniej wygody i ze stosownie dobraną parasolką, Wiktoria II, królowa Atlantydy. W eleganckim garniturze z beżowego płótna jej mąż, książę małżonek, który na imię miał, co godne pożałowania, Joe. Joe, albo Joseph, bo tak nazywano go przy oficjalnych okazjach, wszedł pierwszy, poruszając się cokolwiek pompatycznie w stylu to mały krok dla człowieka, po czym odwrócił się do jej królewskiej mości i podał jej rękę, którą przyjęła ze zdawkową wdzięcznością, jakby chciała wszystkim przypomnieć, że w Oksfordzie należała do osady wioślarskiej, a na Wydziale Biznesowym Uniwersytetu Stanforda dla relaksu jeździła na rolkach, pływała i ćwiczyła Jeet Kune Do. Lord Finkelmacgrow ukłonił się, gdy królewskie espadryle dotknęły ziemi i pocałował podaną mu dłoń, co było odrobinę niestosowne, lecz dopuszczalne w wypadku ludzi starszych i stylowych, takich jak Aleksander Chungsik Finkelmacgrow. Jeszcze raz dziękujemy Lordowi Finkelmacgrowowi, Imperial Tectonics Limited oraz Machine Face System Limited za to wspaniałe wydarzenie. A teraz nacieszmy się tym cudownym miejscem, zanim fale pochłoną je na wieki, tak jak pochłonęły pierwszą Atlantydę. Rodzice dzieci z Atlantydy Szanghaju spacerowym krokiem schodzili na wyspę, chociaż na widok stroju królowej i księcia małżonka wielu z nich cofnęło się jeszcze do kabin, żeby się przebrać. Najważniejsza nowina, przekazana już do Timesa przez uzbrojonego w teleskop specjalistę od mody na pokładzie Eteru, brzmiała następująco. Parasolka wraca do łask. Gwendolyn Hackworth nie zabrała parasolki, ale zupełnie się tym nie przejęła. Zawsze cechowało ją naturalne, niewymuszone, podświadome wyczucie modowych trendów. Zeszli z Johnem na wyspę. Ledwie oczy Hackwortha przywykły do słonecznego blasku, przykucnął i roztarł w palcach szczyptę ziemi. Gwen zostawiła go sam na sam z jego obsesją i dołączyła do grupy kobiet, głównie inżynierskich żon plus jedna albo dwie arystokratki w randze udziałowca baroneta. Hackworth znalazł ukrytą ścieżkę, która wiła się wśród drzew pod górę, do zagajnika okalającego stawek wypełniony chłodną i czystą słodką wodą. Na wszelki wypadek spróbował jej, żeby się upewnić, czy taka właśnie jest. A potem stał przez jakiś czas bez ruchu, wodząc wzrokiem po zaczarowanej wyspie i zastanawiając się, co też w tej chwili porabia Fiona. Rozmarzył się. Może jakimś cudem spotkała księżniczkę Charlotte. Zaprzyjaźniła się z nią i teraz razem zachwycają się jakąś magią? Z przedłużającego się snu na jawie wyrwał go dopiero rozbrzmiewający w pobliżu głos. Otrząsnął się, gdy dotarło do niego, że ktoś recytuje poezję. Gdzież byśmy byli, drogi przyjacielu, gdybyśmy w erze wyborów niegroźnych, zamiast wędrować, jak to czyniliśmy, wśród dolin żyznych i w plony zasobnych, miast kraj przemierzać wolnej wyobraźni, miast błąkać się po szczęśliwości łąkach, gdybyśmy wciąż tropieni byli i nadzorowani, każdy sam w swojej melancholii, wiedziony na postronku jak jałówka do żłobu, skazany na niewoli rozpacz i samotność. Hackworth odwrócił się i zobaczył stojącego obok starszego mężczyznę. Genetyczny Azjata mówił z nosowym północnoamerykańskim akcentem. I musiał mieć co najmniej 70 lat. Przezroczysta skóra nadal opinała się na szerokich kościach jarzmowych, ale powieki, uszy i zapadnięte policzki miał ogorzałe i pomarszczone. Spod korkowego hełmu nie wymykał się ani jeden kosmyk włosów. Nieznajomy był łysy jak kolano. Hackworth powoli składał te fakty w całość, aż w końcu dotarło do niego, kogo ma przed sobą. To brzmi jak Wordsworth, zauważył. Mężczyzna, który do tej pory wodził wzrokiem po rozciągających się w dole łączkach, przekrzywił głowę i pierwszy raz spojrzał na Hackwortha. Który wiersz? Zapytał. Sądząc po treści, przypuszczam, że preludium. Doskonale. Hackworth podszedł i wręczył nieznajomemu wizytówkę. John Percival Hackworth, do usług. Miło poznać, odparł tamten. Nie tracił czasu na przedstawianie się. Lord Aleksander Chungsik Finkelmacgrow był jednym z kilku lordów udziałowców w randze księcia wywodzących się z Aptorpu. Aptorp nie był oficjalną organizacją, którą można by znaleźć w książce telefonicznej. W żargonie finansowym nazwą tą określano strategiczny sojusz kilku potężnych firm, wśród nich Machine Face System Limited i Imperial Tectonics Limited. Kiedy nikt ważny nie słuchał, pracownicy nazywali go Zajbatsu Johna, podobnie jak ich przodkowie z ubiegłych stuleci nazywali Kompanię Wschodnioindyjską, Kompanią Johna. MPS wytwarzało towary konsumpcyjne, a ITL specjalizowało się w nieruchomościach, w których, jak zawsze, były prawdziwe pieniądze. Gdyby mierzyć wpływy ITL zajmowaną powierzchnią, firma wypadłaby skromnie. Obejmowała raptem kilka strategicznie położonych wysepek, wielkości raczej hrabstw niż kontynentów.
Były to jednak najdroższe tereny na świecie, jeśli pominąć dosłownie garstkę takich błogosławionych miejsc jak Tokio, San Francisco czy Manhattan. A wszystko dzięki zatrudnionym w Imperial Tectonics geotektom, bo to oni potrafili sprawić, że każda nowa posiadłość mogła mieć urok San Francisco, strategiczne położenie Manhattanu, Feng Shui Hongkongu i monotonną, lecz niezbędną Lebensraum Los Angeles. Nie trzeba już było wysyłać brudnych kmiotków w czapkach z szopa, żeby wykreślali mapy dziczy, wyrzynali tubylców i karczowali lasy. Wystarczył młody, wzięty geotekt, topowy kompilator materii i potężne źródło. Podobnie jak większość neo-wiktorian, Hackworth potrafiłby z pamięci wyrecytować biografię lorda Finkelmagrowa. Przyszły książę urodził się w Korei i w wieku 6 miesięcy został adoptowany przez małżeństwo, które poznało się na studiach w Iowa City, a następnie założyło farmę organiczną niedaleko granicy Iowa z Dakotą Południową. W czasach wczesnej młodości lorda odrzutowiec pasażerski lądował awaryjnie na lotnisku w Sioux City i Finkelmagrow, podobnie jak kilkunastu innych skautów z jego drużyny, pośpiesznie zmobilizowanych przez przełożonego, stanął przy pasie startowym obok wszystkich karetek, strażaków, lekarzy i pielęgniarek z okolicznych hrabstw. Niezwykła sprawność, z jaką miejscowi zareagowali na wypadek, odbiła się szerokim echem w mediach i stała kanwą filmu telewizyjnego. Finkelmagrow zupełnie tego nie pojmował. Przecież nie zrobili nic niezwykłego. Zareagowali w zaistniałych okolicznościach rozsądnie i po ludzku. Dlaczego mieszkańcy innych rejonów kraju mieli taki problem ze zrozumieniem tego? Niedoskonałe pojmowanie amerykańskiej kultury można było złożyć na karb faktu, że do ukończenia 14 roku życia rodzice nie posyłali go do szkół, lecz uczyli w domu. Typowy dzień nauki małego Finkelmagrowa wypełniała obserwacja kijanek podczas spaceru nad rzeką albo wizyta w bibliotece publicznej w celu wypożyczenia książki traktującej o starożytnej Grecji lub Rzymie. Po to mu się nie przerywało. Wakacje spędzali na włóczęgach z plecakiem po górach skalistych albo w północnej Minnesocie na spływie kajakowym. Podczas wakacji Finkelmagrow przyswoił sobie chyba więcej wiedzy niż jego rówieśnicy przez całe lata nauki szkolnej. Kontakty towarzyskie z innymi dziećmi ograniczały się do działalności skautowskiej oraz przykościelnej. Rodzina Finkelmagrow należała do kościoła metodystycznego, kościoła katolickiego oraz małej synagogi, której wierni spotykali się w wynajętej salce w Sioux City. W końcu rodzice zapisali go do państwowej szkoły średniej, w której utrzymywał stabilną średnią 2,0 przy maksimum ocen wynoszących 4. Program nauczania był tak absolutnie niedorzeczny, a inni uczniowie tak tępi, że Finkelmagrow nauczył się lekceważyć szkołę. Wyrobił sobie opinię niezłego zapaśnika i przełajowca, której jednak nigdy nie próbował wykorzystać do podbojów erotycznych, chociaż zważywszy na panującą w tym okresie ogólną rozwiązłość, nie byłoby to trudne. Posiadł w pewnej mierze tę irytującą cechę, która sprawia, że młody człowiek postanawia być nonkonformistą dla zasady i odkrył, iż najlepszym sposobem szokowania współczesnych jest niewzruszone przekonanie, że jedne zachowania są dobre, a inne złe. Dlatego postanowił kierować swoim życiem w zgodzie z tym właśnie przekonaniem. Po ukończeniu szkoły średniej przez rok udzielał się przy prowadzeniu rodzinnego biznesu rolniczego, a następnie poszedł na studia na Politechnikę Stanową Iowa, nauka i praktyka w Ames. Z początku zamierzał się specjalizować w inżynierii rolniczej, ale już po pierwszym półokresie przeniósł się na fizykę. Przez następne 3 lata teoretycznie studiował fizykę, w praktyce zaś chodził na te zajęcia, na które akurat miał ochotę. Informatyka, metalurgia, muzyka dawna. Nie zrobił dyplomu, chociaż nie ze względu na słabe wyniki, lecz z powodu ówczesnego klimatu politycznego. Podobnie jak wiele uczelni w tym okresie, Politechnika w Ames wymagała od swoich studentów niezwykle obszernych zainteresowań i uczestnictwa w kursach z dziedziny nauk humanistycznych. Finkelmagrow wolał zamiast tego czytać książki, słuchać muzyki, a w wolnym czasie chodzić do teatru. Pewnego lata, które spędzał w Ames zatrudniony w roli asystenta naukowego w laboratorium ciała stałego, ogromna powódź na 2 dni zamieniła miasto w wyspę. Podobnie jak wielu innych przybyszów ze środkowego zachodu, Finkelmagrow przez następne 2 tygodnie budował wały przeciwpowodziowe z worków z piaskiem i foliowych płacht. I po raz kolejny zdumiał się tym, jak tę sytuację przedstawiono w środkach masowego przekazu. Dziennikarze z obu wybrzeży przybywali masowo do miasta i z wyraźnym zdumieniem donosili o zupełnym braku tutaj szabrowników. Lekcja wyniesiona z katastrofy lotniczej w Sioux City uzyskała dodatkowe potwierdzenie. Zamieszki, do jakich rok wcześniej doszło w Los Angeles, stanowiły wyrazisty dowód wyjątkowości sytuacji w Ames i Finkelmagrow
zaczął zwolna wykształcać w sobie przekonanie, które w późniejszym okresie miało mieć decydujący wpływ na jego poglądy polityczne. Otóż, mimo że ludzie nie różnią się między sobą pod względem genetycznym, to pod względem kulturowym potrafią być skrajnie różni, a niektóre kultury są po prostu lepsze od innych. Nie była to ocena subiektywna czy wartościująca, lecz proste stwierdzenie faktu. Jedne kultury rozkwitały, inne były skazane na upadek. Pogląd ten podzielali zresztą niemal wszyscy, chociaż w owych czasach nikt nie śmiał głośno go wyrazić. Finkel McGraw ukończył politechnikę, bez dyplomu wrócił na farmę i przez kilka lat pomagał nią kierować. Rodziców pochłaniały zmagania z trawiącym matkę rakiem piersi. Po śmierci matki przeniósł się do Minneapolis i zatrudnił u jednego ze swoich byłych wykładowców w firmie produkującej skaningowe mikroskopy tunelowe. Urządzenia uchodzące za skrajnie nowoczesne, bo umożliwiające obserwowanie pojedynczych atomów i manipulowanie nimi. Była to wtedy mało znana dziedzina wiedzy. Mikroskopy trafiały wyłącznie do największych instytucji naukowo-badawczych, a praktyczne zastosowanie ich obserwacji wydawały się niezwykle odległe. Lecz była to praca wręcz wymarzona dla człowieka zainteresowanego nanotechnologią. I tym właśnie zajmował się Finkel McGraw nocami, po godzinach. Dzięki swojej pilności, pewności siebie, inteligencji, elastyczny, nieustępliwy, chociaż nieprzesadnie błyskotliwy, jako takiemu rozeznaniu w biznesie nieuchronnie stał się jednym z kilkuset pionierów rewolucji nanotechnologicznej. Jego firma, którą założył 5 lat po przeprowadzce do Minneapolis, przetrwała dostatecznie długo, żeby zostać wchłonięta przez Aptorp. On sam zaś z wprawą i wyczuciem nawigował po polityczno-ekonomicznych nurtach Aptorpu i z czasem wypracował sobie całkiem przyzwoitą pozycję udziałowca. Nadal był właścicielem rodzinnej farmy na północnym zachodzie Iowa, a także przylegających do niej kilkuset tysięcy akrów ziemi, które na powrót przekształcał w porośniętą wysokimi trawami prerię. Nie zabrakło na niej stad bizonów i prawdziwych Indian, którzy odkryli, że jazda konna i polowanie na dzikiego zwierza są o wiele fajniejsze od zalewania się w trupa w rynsztokach Minneapolis i Seattle. Jednakże sam Finkel McGraw większość czasu spędzał w Nowym Zeuszanie, który na dobrą sprawę stanowił jego udzielne księstwo.
Public relations? Zagadnął Finkel McGraw.
Słucham?
Współczesna etykieta uległa znacznemu uproszczeniu. W tak nieoficjalnych okolicznościach Hagworth nie musiał tytułować lorda Finkel McGrawa waszą lordowską mością, ani w żaden inny sposób.
Pytałem o dział, w którym pan pracuje.
Hagworth wręczył mu swoją wizytówkę towarzyską, która w tej sytuacji była w zupełności wystarczająca, ale niczego poza nazwiskiem nie zdradzała.
Inżynieria, sir. Projekty specjalne.
Ach, tak. Myślałem, że ktoś, kto umie rozpoznać Wordsworth'a, musi być jednym z tych pozerów z PR.
Nie w tym wypadku, sir. Jestem inżynierem. Całkiem niedawno awansowałem do działu projektów specjalnych. Tak się składa, że pracowałem nawet przy tym projekcie.
W jakim charakterze?
Głównie zajmowałem się kwestiami związanymi z PI.
Hagworth liczył po cichu na to, że Finkel McGraw jest na bieżąco z nowoczesną techniką i rozpozna skrót oznaczający pseudointeligencję. Może nawet doceni fakt, że Hagworth poczynił takie właśnie założenie.
Finkel McGraw rozpogodził się nieco. A wie pan, że kiedy byłem dzieciakiem, nazywało się to SI, od sztucznej inteligencji?
Hagworth pozwolił sobie na oszczędny, dyskretny, przelotny uśmiech.
To się nazywa tupet, rzec by można.
W jaki dokładnie sposób wykorzystano pseudointeligencję w tym projekcie?
To była wyłączna domena MPS, sir.
Imperial Tectonics stworzyło samą wyspę, budowlę i roślinność. Machine Phase Systems, pracodawca Hagworth'a, odpowiadało zaś za wszystko, co się poruszało.
Stereotypowe wzorce zachowań były w zupełności wystarczające dla ptaków, dinozaurów i tym podobnych, ale w wypadku centaurów i faunów zależało nam na większej interaktywności, wyjaśnił. Na iluzji rozumności.
Dobra robota, panie Hagworth. Dobra robota.
Dziękuję, sir. Panie Hagworth, doskonale zdaję sobie sprawę, że tylko najlepsi z najlepszych trafiają do projektów specjalnych. Proszę mi powiedzieć, co tam robi miłośnik poetów romantycznych? Kompletnie zaskoczony Hackworth nie bardzo wiedział, jak wybrnąć z tego pytania w taki sposób, żeby nie wyjść na zarozumiałca.
Ktoś taki jak pan z pewnością nie widzi żadnej sprzeczności, wy... Ktoś taki jak ja nie decydował o pańskim awansie do projektów specjalnych. Te decyzje podjął ktoś zupełnie inny. Ja zaś mam wrażenie, że tacy ludzie są wyczuleni na tego rodzaju sprzeczności. No tak, rozumiem. Widzi pan, studiowałem literaturę angielską.
Ach tak. Czyli jest pan z tych, którzy do kariery inżynierskiej doszli krętą ścieżką?
Tak chyba można powiedzieć, sir.
A pańscy koledzy z projektów specjalnych?
Jeśli dobrze rozumiem pytanie, to owszem, trzeba przyznać, że w porównaniu z tym, jak to wygląda w innych działach firmy, znaczna część inżynierów zatrudnionych w projektach specjalnych ma za sobą... Z braku lepszych słów powiem tak. Interesującą przeszłość.
Co sprawia, że życie jednego człowieka jest bardziej, a inne mniej interesujące?
Powiedziałbym, że rzeczy nowe i nieprzewidywalne zazwyczaj postrzega się jako ciekawsze.
To prawie tautologia, zauważył Finkel McGraw. Nie należał do ludzi rozpustnie wyrażających swoje uczucia. W tej chwili jednak sprawiał wrażenie człowieka, który jest prawie usatysfakcjonowany dotychczasowym przebiegiem rozmowy. Znów odwrócił się w taki sposób, żeby móc podziwiać panoramę i przez długą chwilę obserwował bawiące się dzieci. Wwiercał przy tym czubek laski w ziemię, jakby wciąż powątpiewał w trwałość gruntu. W końcu uniósł laskę i zamaszystym gestem ogarnął półwyspy.
Jak pan sądzi, ilu z tych dzieci pisane jest interesujące życie? Co najmniej dwóm, sir. Księżniczce Charlotte i pańskiej wnuczce.
Bystry z pana człowiek, panie Hackworth.
I zapewne byłby pan zdolny do niejednej przebiegłości, gdyby nie pańskie niewzruszone zasady moralne.
Powiedział Finkel McGraw nieco wyniosłym tonem.
Proszę mi powiedzieć, czy pańscy rodzice byli poddanymi, czy też to pan złożył przysięgę?
Gdy tylko skończyłem 21 lat, sir. Jej królewska mość, chociaż wtedy była dopiero następczynią tronu, podróżowała po Ameryce tuż przed rozpoczęciem studiów na Uniwersytecie Stanforda. Złożyłem przysięgę w kościele Trójcy Świętej w Bostonie.
Po co? Jest pan inteligentny i w odróżnieniu od wielu innych inżynierów obeznany z kulturą. Mógł pan przystać do pierwszej republiki rozproszonej albo wybrać dowolną z setki syntetycznych fylii na zachodnim wybrzeżu. Miałby pan niezłe perspektywy i byłby wolny od tej całej...
Finkel McGraw dźgnięciem laski wskazał zacumowane nieopodal ostatki. Dyscypliny behawioralnej, jaką sobie narzucamy. Dlaczego i pan postanowił ją sobie narzucić, panie Hackworth?
Pomijając kwestie natury czysto osobistej, odparł ostrożnie Hackworth, w dzieciństwie poznałem dwie skrajności dyscypliny. Jej zupełny brak oraz nadmiar. Ten pierwszy prowadzi do degeneracji zachowań i bynajmniej nie przemawia tu przeze mnie fałszywa skromność i poczucie wyższości. Dobrze wiem, o czym mówię, bo to właśnie przez takie sytuacje mojemu dzieciństwu daleko było do sielanki.
Finkel McGraw chyba zdał sobie sprawę, że pozwolił sobie na zbyt wiele, bo z zapałem pokiwał głową i odparł.
Naturalnie. To dobrze znana argumentacja.
W rzeczy samej, sir. Nie ośmieliłbym się zresztą sądzić, że byłem jedynym młodym człowiekiem, który padł ofiarą nieszczęścia, jakie spotkało jego macierzystą kulturę.
Nie sugerowałem tego. Jednakże wielu ludzi podzielających pańskie doświadczenia i zapatrywania ląduje w fylach, w których panują znacznie surowsze zasady i w których to my jesteśmy postrzegani jako degeneraci.
W moim życiu zdarzyły się także okresy przesadnej, bezrozumnej dyscypliny, najczęściej narzuconej kaprysem tych samych ludzi, którzy wcześniej dopuścili do rozluźnienia zasad. Fakt ten, w połączeniu z moimi studiami historycznymi, doprowadził mnie, podobnie jak wielu innych przede mną, do konkluzji, że poprzednie stulecie zawierało niewiele wzorów godnych naśladowania i że w poszukiwaniu stabilnych modeli społeczeństwa powinniśmy zamiast tego zwrócić się ku wiekowi XIX.
Wyśmienicie, panie Hackworth. Z pewnością jednak zdaje pan sobie sprawę, że model, o którym pan mówi, Nie przetrwał zbyt długo po śmierci pierwszej Wiktorii.
Od tamtej pory wyrośliśmy z ówczesnej niewiedzy i rozstrzygnęliśmy wiele wewnętrznych sprzeczności cechujących tamtą epokę.
Doprawdy? Jakież to uspokajające. Znaczy, rozstrzygnęliśmy je w sposób, który zagwarantuje wszystkim tym dzieciom interesujące życie?
Muszę przyznać, że nie nadążam za pańskim tokiem rozumowania, sir.
Sam pan powiedział, że inżynierowie z działu projektów specjalnych, a więc najlepsi z najlepszych, częściej mają za sobą interesującą przeszłość niż prostą i gładką ścieżkę kariery. Możemy więc chyba mówić o korelacji w tym wypadku, czyż nie?
Z pewnością.
Wypływa stąd wniosek, że aby wychować pokolenie dzieci, które w pełni wykorzystają swój potencjał, musimy zadbać o to, by ich życie było interesujące. Pytanie, które chcę panu zadać, panie Hakurw, jest następujące. Czy pana zdaniem nasze szkoły im to zapewniają? Czy raczej przypominają szkoły, na jakie skarżył się Wordsworth?
Moja córka jeszcze nie chodzi do szkoły. Obawiam się jednak, że częściej mamy do czynienia z tą drugą sytuacją.
Zapewniam pana, że tak właśnie jest, panie Hakurw. Troje moich dzieci pokończyło takie właśnie szkoły. Dobrze je znam. I zrobię wszystko, żeby Elizabeth została wychowana inaczej.
Hakurw poczuł, że się rumieni.
Za pozwoleniem, sir, dopiero co się poznaliśmy. Nie jestem godny zaufania, jakie pan we mnie pokłada. Mówię panu o tym nie jako przyjacielowi, panie Hakurw, lecz jako profesjonaliście.
Wobec tego czuję się w obowiązku przypomnieć panu, że jestem inżynierem, nie psychologiem dziecięcym.
Nie zapomniałem o tym, panie Hakurw. Jest pan inżynierem, i to znakomitym, zatrudnionym w firmie, którą nadal traktuję jak swoją. Chociaż jako lorda udziałowca nie łączą mnie już z nią żadne formalne więzy. Ponieważ pański udział w niniejszym projekcie zakończył się powodzeniem, zamierzam zlecić panu kolejne dzieło, do którego realizacji, jak mniemam, będzie się pan idealnie nadawał.